która prosimy tutaj ze stołu, a Państwo oczywiście zapraszam w tym momencie do dyskusji. Wykorzystując jednak moment, że jestem przy mikrofonie, egoistycznie wykorzystam ten fakt i zadam pierwsze pytanie panu profesorowi. Pan profesor powiedział, że no nie powinniśmy się obawiać, że w ciągu najbliższych lat nastąpi, nie wiem, piąty rozwój Polski. Ale wracając też do pewnych fraz innych w tej wypowiedzi, którą przed chwileczką posłuchaliśmy, chciałem zapytać, bo mówił pan profesor też o takim mistycyzmie miejsca, miejsc, dat, prawda? Może to nieistotne, ale ciągle nie daje mi spokoju. Jest dokładnie taka sama ilość dni między 11 listopada 1918 roku a 17 września 1939 roku, ile minęło między 4 czerwca 1989 roku a 10 kwietnia 2010 roku. Dokładnie taka sama ilość dni. Jak mówię, nie, być może nieważne, nieistotne, ale to trochę się wpisuje w ten taki mistycyzm. Jednak wszyscy czujemy, że tego 10 kwietnia 2010 roku wydarzyło się coś niezmiernie istotnego. Że jest to taka cezura o pokoleniowym znaczeniu co najmniej. Jak rozumieć w takim razie te słowa, że możemy się jednak czuć spokojni? Panie profesorze, że zbyt wiele nam nie grozi.
Na pewno nie chciałbym, żeby tak były zinterpretowane moje słowa, że możemy być spokojni i nic nam nie grozi, bo to jest filozofia rządu, który odwołuje się do zasady świętego spokoju. Błędna filozofia, bo święty spokój nie jest nam dany. Utopia status quo jest, wiecznego status quo jest najmarniejszą ze wszystkich utopii. Mówiłem tylko o tym, że trudno w tej chwili wyobrazić sobie najazd militarny i podział terytorium państwa polskiego, tak jak to miało miejsce we wrześniu 1939 roku. Dlatego pewnego rodzaju przesadą wydawało mi się nazywanie rury gazowej Nord Streamu w 2006 roku przez ministra Sikorskiego, wtedy ministra PiSu, nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. Ta groteskowa postać, mam na myśli pana ministra Sikorskiego, zmieniła poglądy o 180 stopni w ciągu kilku miesięcy, wycofując się z tego przesadnego określenia. Ale to właśnie zagrożenie gospodarcze, zniewolenia gospodarczego Polski współpracą między najsilniejszymi koncernami niemieckimi i Rosją kontrolowaną przez elity wywodzące się ze służb specjalnych z dawnego KGB, tworzy bezpośrednie zagrożenie dla Polski, która traci resztki swojej suwerenności, w której tak nieoczekiwanie, jeszcze przed 10 kwietnia, po pierwszy raz dla mnie takim przebudzeniem na skalę pewnego wstrząsu były obchody właśnie 70. rocznicy wybuchu wojny. Sposób przyjęcia wyjątkowo butnego wystąpienia premiera Putina przez polskie media. Pierwszy artykuł, jaki się wtedy pojawił w Gazecie Wyborczej, pierwszy artykuł w Polsce Niepodległej, w którym stwierdzono, że pakt Ribbentrop-Mołotow był normalnym paktem, takim jakich wiele w historii, że nic nadzwyczajnego w tym nie było, że nie ma co robić szumu. O to, co stało się 23 sierpnia 1939 roku. To było jeszcze w 2009 roku. I potem okazało się, że to lobby prorosyjskie, lobby nastawione na całkowite podporządkowanie Polski ujawnia się. Nie było go widać przez poprzednie kilkanaście lat tak otwarcie. To budzi mój niepokój. Dam Państwu jeden przykład konkretny. Premier, wcześniej prezydent, obecnie premier, a za miesiąc znowu prezydent, Władimir Putin, organizuje od 7 lat takie spotkania półprywatne z ludźmi, których wybiera na zasadzie swoich wymarzonych lobbystów. Czasem ci ludzie rzeczywiście stają się jego lobbystami, niektórzy tej roli nie przyjmują. To są najbardziej wpływowi ludzie mediów, gospodarki, z krajów zachodnich. Pierwszym Polakiem zaproszonym do tego grona był w roku 2009 właśnie Leszek Miller. To było piąte spotkanie tak zwanej Grupy Wałdajskiej. W następnym roku zaproszony został Adam Michnik, który na spotkaniu Grupy Wałdajskiej odbywającym się po katastrofie smoleńskiej nie zadał pytania o tę katastrofę, ale zapytał owszem o prześladowanie Michaiła Chodorkowskiego, rosyjskiego oligarchy, który rzucił rękawicę Putinowi. Rzeczywiście to, co mnie zdumiewało, dlatego o tym mówię, to radykalna zmiana tonu Gazety Wyborczej w stosunku do Putina od roku 2009. Wcześniej ta gazeta bardzo krytycznie pisała o Putinie, otwarcie pisała o zamachach, które organizował reżim Putina na obywateli rosyjskich, o ludobójstwie prowadzonym przez ten reżim w Czeczenii. Od 2009 roku jak nożem uciął. Zapomnieliśmy, że w tej samej gazecie pisano o zamachach z chwilą, kiedy rozbił się samolot z polskim prezydentem w Smoleńsku. Ale pojawił się jeszcze jeden gość Grupy Wałdajskiej zaproszony przez Władimira Putina i na niego też chcę Państwu zwrócić uwagę w roku 2011. To jest pan Rozenek, rzecznik prasowy Ruchu Poparcia Palikota. Wydawałoby się, tam jeszcze można zrozumieć w stosunku do Millera, Michnika, no to są wielkie postaci polskiego życia politycznego. Możemy ich nie lubić, lekceważyć, ale trudno nie uznać ich miejsca w polskiej polityce. Pan Rozenek jest z pozoru nikim, no dziennikarz związany z tygodnikiem Nie. Czwartorzędna postać w naszym życiu politycznym. A jednak okazuje się na tyle ważny, że Władimir Putin zaprasza go na swoje prywatne spotkanie, do swojego prywatnego lobby. To oznacza, jak wiele wiąże nadziei i planów Władimir Putin z Ruchem Poparcia Palikota, jak ważnym narzędziem tego lobby jest ta partia. Właśnie ten nawias taki duży czynię w odpowiedzi na Pańskie pytanie, by powiedzieć, że widzę bardzo dużo powodów do niepokoju. Jest dla mnie powodem do niepokoju to, że pierwszy raz w historii od okresu międzywojennego zawarty został jesienią roku 2011 układ, w którym firma zachodnioeuropejska, a konkretnie niemiecka, firma Rheinmetall, zobowiązała się dostarczać usługi militarnej natury z Rosji Władimira Putina. Mianowicie firma Rheinmetall będzie dostarczała najnowocześniejszy rodzaj amunicji na największy na kontynencie eurazjatyckim poligon artyleryjski w Rosji oraz zajmie się oprzyrządowaniem elektronicznym poligonów artyleryjskich dla Rosji. Pierwszy raz następuje przykład współpracy wojskowej między Rosją a Niemcami. Od okresu międzywojennego, kiedy taka współpraca oczywiście po układzie w Rapallo w 1922 roku się nawiązała. A więc są powody do niepokoju, ale jednocześnie chcę podkreślić, że chyba nie bezpośrednio i nie od razu w sprawach militarnych musimy szukać zagrożenia. Choć nawet tu, jak widać, pokazują się pewne oznaki przestrogi. Osaczenie ekonomiczne i działalność paraliżujące ją od środka grup lobbystycznych rosyjskich, a także niemieckich, bo nie czarujmy się, potężne działające w Polsce fundacje niemieckie, tak jak raczkująca dopiero fundacja Gazpromu, która młodych studentów z Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do Rosji na hojnie fundowane stypendia. Tak już od lat potężne fundacje niemieckie sponsorują działalność, która, broń Boże, nie oznacza tworzenie zdrajców i agentów, ale ludzi, którzy po prostu stają się materialnie zainteresowani tym, żeby nie zaglądać niedyskretnie za powody, racje działania tych czy innych czynników gospodarczych niemieckich na ziemi polskiej. Także fakt, że cała niemal prasa lokalna w Polsce jest w rękach niemieckich, no nie może być powodem, na którym powinniśmy przechodzić do porządku dziennego tak łatwo. A więc widać cały szereg zagadnień, które muszą budzić nasz niepokój i które wymagają naprawy, reformy. I rzeczywiście to, co stało się 10 kwietnia, jest takim wydarzeniem, którego znaczenie wykracza na pewno poza zwykłą politykę, w którym można i być może nawet trzeba doszukać się elementów opatrznościowych, choć jest to tak bardzo bolesne, kiedy mówi się o tym, spotykając się z rodzinami ofiar. Nie mam wątpliwości, że ten potencjał przypomnienia, symbolicznego przypomnienia Wielkiej Polski, który wiąże się ze Smoleńskiem, Polski płacącej za swą wolność największą ofiarę, która wiąże się z Katyniem, Polski, która zamanifestowała swoje wciąż istnienie na krakowskim przedmieściu wiosną 2010 roku, że ten potencjał nie jest do zmarnowania. Niezależnie od tego, jak źle funkcjonują partie polityczne w Polsce i opozycja, ten potencjał nie zostanie zmarnowany.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kto ma ochotę zadać kolejne pytanie? Bardzo proszę, nie mam takich, nie wychowę, że
panie profesorze, myślę, że powinniśmy pana troszkę dłużej zatrzymać. Mieliśmy tych minut, bo jest pan znakomitym sobie teologiem, a problematyka, którą omawiamy, to czy sprzed 90 lat, czy sprzed 5 lat, czy wczoraj, dotyczy cały czas jednego i tego samego sąsiedztwa znakomitego z naszymi przyjaciółmi ze wschodem. Może co do filmu. Film był znakomicie przybliżający nam, nie zawsze najlepiej wyedukowany w historii, tej historii, przybliżający pewne fragmenty. Ale na samym końcu, no, brakło mi jednej rzeczy, brakło mi dobrej puenty, bo powiedziało się, autorka powiedziała filmu, że to, co się zdarzyło po 1945 roku, to zawdzięczamy zdrajcom sprzedawczykom. To wszyscy wiemy, to jest truizm. Ale może nie miała odwagi, może nie zgrabnie, bo teraz mówicie, zawdzięczamy to przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Rosji. Oni przecież doprowadzili do takiego hańbiącego układu w świecie dla nas Polaków. To jest to, co mnie troszkę na końcu ruszyło, że brakło tej błędy, która by była klamrą spinającą te 20 lat i to, co nastąpiło po 1945 roku. Chyba to nasza tylko sprawa, bo przecież genialnie w systemie jesteśmy jako bohaterowie walczący o wolność i nagle sprzedajemy ten kraj. To trochę nie zdarzy. A teraz do pana pytanie. Może to wykroczy poza tematykę, ale mieści się w klucz sprawy. Proszę powiedzieć, może inni mają takie odczucie, może to sam mam tego rodzaju odczucie, że w ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy odbywała się sprawa sądzenia stanu wojennego, została bardzo wyraźnie wylansowana i przebita teza, którą się nam przekazuje, że Rosjanie w 1980 roku, czy 81, nie mieli już nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o wkroczenie do kraju. Dla mnie to jest budzi przykry śmiech, bo mówienie historyka młodego o tym, że Rosjanie byli wstrzymywani przez sytuację międzynarodową, wewnętrzną, że tu by nie wkroczyli, to jest, przepraszam, śmieszne. powiedział sam pan przed chwilą, że do dzisiaj przecież Gruzja, nasz prezydent, podziękowanie mu za to wszystko. Ty to rozumiesz. Później to, co zrobić w Wiesławiu wobec własnych ludzi. Przecież wiemy doskonale, że do dzisiaj mamy do czynienia z ich, przepraszam za takie słowo, bandycką polityką wobec Polski. I dlatego nie mogę przyjąć w pełni do końca tej tezy, że Rosjanie w dokumentach przecież nie zostało żadnego śladu, a któryś zbrodniarz pisze, że idzie koniec zbrodni. To właśnie jest ta przebiegłość rosyjska. I niezależnie od tego, co się stało w tym kraju, kto to spowodował, w kaplicy nie chcę mówić, czy na Świętym Sakramencie o tych sprawach dalej, ale chcę powiedzieć, znając te uwarunkowania, to nie mogę zgodzić się z tezą, że Rosjanie byliby dla nas niewkroczeni. Nie musieli oni tu być, a samo wkroczenie byłoby małą kwestią, można i dzisiaj w kontekście obawiamy się tego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Ja może tylko przeproszę Państwa najpierw generalnie, że nie będę mógł zostać tak długo, jakbym chciał, bo jutro o świcie mam jechać do Wrocławia z Krakowa, także muszę z kolei wrócić do Krakowa niedługo. Natomiast odpowiadając na to pytanie, najpierw chcę powiedzieć, że historia widziana z bliska przez pryzmat źródeł, badana w szczegółach, zawsze jest dużo ciekawsza od pewnych uogólnień i bardziej skomplikowana na ogół. Tak jest też, jeśli idzie o na przykład postawę mocarstw zachodnich wobec Polski, to dotyczy pierwszej pana ważkiej tezy, w końcowym okresie II wojny światowej. Wtedy oczywiście o losie Polski zdecydował Stalin. To on, mając do dyspozycji Armię Czerwoną, która zajęła po prostu to całe terytorium, na którym Polska się znajdowała, rozstrzygał o tym losie. Stany Zjednoczone, przypomnę, jeszcze nie dysponowały bombą atomową, ani tym bardziej nie były gotowe do jej użycia. Później przeciwko sojusznikowi do tej pory w walce z Niemcami hitlerowskimi i miały w ogóle do 1946 roku tylko dwie bomby atomowe. A więc możliwości przeciwstawienia się Stalinowi nie były wielkie. I chcę dodać jeszcze tyle, że właśnie w Jałcie i w Poczdamie w pierwszej części obrad de facto próbował bronić jakiegoś przynajmniej minimum wewnętrznej wolności dla Polski Winston Churchill. Jakkolwiek jest on, jak to się mówi po francusku, bête noire naszej pamięci historycznej, to znaczy źle go pamiętamy jako tego, który zdradził, to mimo wszystko muszę go bronić jako historyk przed tą złą pamięcią, ponieważ owszem, poświęcił całkowicie i bez wahania wschodnie granice Polski, ale starał się przekonać amerykańskiego prezydenta, niestety bez skutku, do wspólnej walki dyplomatycznej przeciwko Stalinowi o to, żeby Polska okrojona od wschodu miała jednak rząd własny, a nie komunistyczny. Churchill także, dodam króciutko, w roku 1920 był jedynym ministrem w rządzie Lloyd George'a, który starał się zabiegać o pomoc dla Polski, całkowicie w tym sparaliżowany jednakże przez swojego premiera. To oczywiście drugorzędna sprawa. Natomiast w odpowiedzi na pana pytanie, znów powiem tak, z bliska historia wygląda inaczej. Otóż można ogólnie przedstawić tendencję imperium zaborczego, zawsze idącego przeciwko swoim sąsiadom słabszym. Tak jest. Ale w szczegółach bywa tak, że czasem rządzą tym imperium młodzi, energiczni, względnie młodzi, względnie energiczni, gotowi do realizacji tej ekspansji przywódcy, widzący dookoła słabość i stąd łatwość do realizacji swoich planów. A czasem jest tak, że rządzą tym imperium starcy, nieskorzy do ryzyka, widzący dookoła siebie same zagrożenia. I tak było w roku 1981. Tego nie można zapominać. Rządziło politbiuro złożone z samych starców. Leonid Breżniew był już człowiekiem śmiertelnie chorym, a wciąż miał w ręku cugle władzy. Nieskorym do awantur jakichkolwiek, A wprowadzenie wojsk sowieckich, dodatkowych oczywiście poza tak zwaną północną grupą stacjonującą w Legnicy, prowokowało bardzo ostry konflikt w Europie. W dodatku zmagał się z jeszcze jednym wyzwaniem. Z obawą przed usamodzielnieniem swoich generałów, młodszych od siebie, bardziej energicznych, na czele z marszałkiem Ogarkowym, który bardzo chciał wprowadzenia wojska do Polski. Nie po to, żeby stłumić Solidarność, ale po to, żeby przygotować militarne uderzenie na zachód Europy. Bo Ogarkow domagał się tego od biura politycznego w tym czasie. Musimy stoczyć wojnę z Europą. Krótką, szybką, energiczną, konwencjonalnymi środkami, może uderzenia naszych rakiet SS-20, które zagrażają tylko Europie, bo to jest ostatni moment, kiedy możemy wygrać wojnę z Europą, z Zachodem, ponieważ już wiemy, że przegraliśmy wyścig technologiczny. Już wiemy, że Amerykanie szykują zupełnie nowe rodzaje broni, których my nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Stąd wiemy na pewno, że Sztab Generalny Sowiecki naciskał na przywództwo polityczne Związku Sowieckiego, by rozważyło te plany przygotowanej pod płaszczykiem interwencji przeciwko Solidarności agresji na Europę Zachodnią, licząc, że jeszcze Europa ulegnie, a Stany Zjednoczone nie będą interweniować. W roku 1981 rządził już od 10 miesięcy Ronald Reagan w Stanach Zjednoczonych, którego retoryka od początku jego rządów nie pozostawiała złudzeń, że on cofać się nie będzie. Ogłosił wkrótce program tzw. wojen gwiezdnych. To był przeciwnik, którego od początku władze sowieckie się obawiały i który dodatkowo zniechęcał starych przywódców Politbiura przed jakąkolwiek formą prowokowania go wojną w Europie, nawet wojną w Polsce. To nie są argumenty, które można lekceważyć. Historię, by zbadać dokładnie, trzeba ją zbadać w szczególe i w danym momencie czasu. I mamy dokładne zapisy, stenogramy Politbiura z września, października, listopada, grudnia 1981 roku. Wszyscy członkowie Politbiura Specjalnego Komitetu utworzonego wtedy do spraw kryzysu w Polsce wypowiadali się jednoznacznie. Nie możemy interweniować, załatwią to za nas polscy towarzysze. Tak mówią dokumenty, niesfałszowane dokumenty. Sfotografował je Władimir Bukowski, najodważniejszy z Rosjan, najdzielniejszy dysydent mieszkający od 30 lat w Wielkiej Brytanii, w tym krótkim momencie, kiedy był dostęp do tych dokumentów za Jelcyna. I to są fakty, z którymi bardzo trudno jest dyskutować. W roku 80 jeszcze Politbiuro rozważało w grudniu możliwość interwencji, choć nie wiemy na pewno jak duża była determinacja wtedy. W grudniu od jesieni 81 roku nie ma żadnej wątpliwości, że kierownictwo sowieckie nie chciało interweniować, a towarzysz Susłow, który był numerem 2 w Politbiurze, mówił wprost: trudno, wtórował mu Andropow, który był najbardziej wpływową postacią w Politbiurze, szef KGB. Trudno, musimy żyć obok Polski takiej, jaka będzie. Musimy tylko zabezpieczyć sobie wszystkie linie komunikacyjne i pośrednią kontrolę nad nią. Czyli taką formę kontroli, o jaką zabiega dzisiaj Władimir Putin. To też wystarczy włodarzom z Moskwy. Nie musieli wprowadzać swoich wojsk. Mieli generała Kiszczaka, który mógł inaczej wykonać to samo zadanie. Przy pomocy swojej agentury, przy pomocy spółek ekonomicznych, które kontrolują Polskę wcale nie gorzej od dywizji północnej grupy wojsk Układu Warszawskiego.
Panie profesorze, jest 17:20. Ja będę pilnował czasu. Proszę powiedzieć, ile mamy jeszcze?
15 minut jeszcze.
Czyli pewnie jedno pytanie. Pan.
Temat, który pan poruszył w wykładzie, jest bardzo bliski, bo po prostu wyrosłem w nim, ponieważ jeden tu jest zginął w tej wojnie, którąśmy oglądali. Dziadek był 6 lat na Sybirze. Druga część rodziny, wujek, kuzyn, ciotka wywiezieni na Sybir. No i my, Sowiacy, po wojnie do lat 60. żyliśmy w tym strasznym systemie. Ale panie profesorze, wydaje mi się, że pan w ogóle nie poruszył pewnej zasadniczej sprawy, która zmienia zamknięty punkt widzenia. W ostatnich latach byłem dwukrotnie w Kazachstanie w takich grupach inżynierskich i tam miałem dostęp do prasy rosyjskojęzycznej i były jak raz redakcyjne dyskusje, czy i kiedy Chińczycy zasiedlą Syberię. Czy i kiedy Chińczycy zasiedlą Syberię? Bo oni nią zasiedlają aktualnie. Zasiedlają. Powstają nagle w tańce wioski, prawda, kutory i tak dalej chińskie. Jest ich tam dosłownie tysiąc. I dlatego wydaje mi się, że Polska mniej może się obawiać Rosji, powinna się obawiać mniej Rosji, jak Niemcy. Bo wszyscy wiemy przecież to powiedzenie Schneidera, że nie straszcie mi Europy, żeby Ryka Schneiba, nie straszcie mi Polaków, ja mam polskie landy tam jak na dłoni, a Polacy będą mi, będą nam wdzięczni, że zrobili z nich Europejczyków. A więc Niemcy mają plany powrotu na ziemię zachodnią. Drugi przeciwnik według mnie to jest niestety Ukraina. Bo w dzisiejszej prasie ukraińskiej bardzo łatwo jest znaleźć pretensje do wschodniej granicy Polski, a ich granicy zachodniej. Mają dokładnie policzone. 20 tysięcy kilometrów należy się w najbliższym czasie, nawet takie sugestie, znajdzie się dwóch mądrych Polak i Ukrainiec i wreszcie ustaną wschodnią granicę Polski, a zachodnią granicę Ukrainy. 20 tysięcy kilometrów przenieść ten i tak dalej po granicę, żeby wrócić do Ukrainy. My o tych sprawach w ogóle nie wspominamy. Prasa ukraińska o tych sprawach pisze bardzo często. A więc należy uwzględnić, że ta przepiszka, o której pan mówi, między Rosją a Niemcami Polska, Rosji jest potrzebna, ale mocna. Ale mocna. Natomiast my, bez przysłowiowego jednego wystrzału, osłabiamy Polskę. I to, co pan profesor mówi, ja jestem parę, a nawet paręnaście razy w roku na Kresach, zawsze jestem na cmentarzu Orląt-Lubowskich. I wracam do materiałów, o jaką Polskę właśnie ginęli ci chłopcy w obronie wojny. O Polskę mocną, nawet nazywali ją Polskę mocarstwową. A my dzisiaj wszystko robimy dobrowolnie, bez wojny, żeby Polska nie była mocną. Oddajemy całe przemysły. Miliony hektarów ziemi już jest w rękach niemieckich. Przecież panie profesorze, chcemy wyjaśnić, proszę państwa, tragedię smoleńską. Trudna sprawa. Osobiście służyłem w lotnictwie i wiem te sprawy. Znam, jakie to są trudne sprawy, te wypadkowe czy niewypadkowe, czy zamierzone. Natomiast nie wyjaśniliśmy śmierci samochodowej senatora Adlerka. Nie wyjaśniliśmy, który bilansował właśnie pozbywanie się ziemi polskiej. A więc skąd się to bierze? Skąd się to bierze, że tak osłabiamy państwo polskie?
Jeśli można, odpowiedziałbym w ten sposób, że podzielam oczywiście pana troskę i uwagę, że są różne inne zagadnienia, o których nie mówiłem z prostej przyczyny braku czasu. Ale hierarchia tych wyzwań, przed którymi Polska stoi, rysuje mi się jednak inaczej. Myślę, że głównym zagrożeniem dla Polski nie jest ani Rosja, ani Niemcy, jest współpraca rosyjsko-niemiecka. Współpraca tych dwóch państw. To jest dla nas śmiertelne zagrożenie. Tak widział to Piłsudski. Tak widzieli to wszyscy ci, którzy po prostu rozglądają się dookoła siebie. I ta współpraca jest faktem coraz bardziej niepokojącym, coraz bardziej sprzecznym, że tak powiem, z formalnie istniejącą strukturą Unii Europejskiej. I to nie sam kanclerz Schröder jest dla nas niebezpieczny. On sam w sobie w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Kanclerz Schröder jest dla nas niebezpieczny jako najpotężniejszy lobbysta współpracy przemysłu niemieckiego z Rosją kosztem Europy Środkowo-Wschodniej. Jako wynajęty przez Putina za 1 000 000 euro rocznie dyrektor Rady Nadzorczej Nord Stream. Jeśli wspomniał Pan Chiny, to oczywiście jest to najważniejszy czynnik na dzisiejszej mapie geopolitycznej Eurazji. Ale zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, zasiedlanie Syberii Wschodniej jest już faktem. Niektórzy mówią, że już blisko 5 milionów Chińczyków mieszka na tym obszarze. Ale jednocześnie faktem jest, i o tym mówiłem, że Rosja właśnie zagrożona od wschodu nie ma tam szans ekspansji. Tam będzie się cofała. Rosja rozwija swoją ekspansję tam, gdzie widzi słabość. Czyli na zachodzie. Nie na wschodzie, bo tam będzie się cofała. Czyli na zachodzie. I tu wracam do tej Ukrainy, o której Pan powiedział. Wyobraża Pan sobie potęgę ukraińską, która niezależnie od Rosji coś wyrywa Polsce? No musiałaby Rosja przestać istnieć. Na razie nie widać takiej sytuacji, żeby Ukraina była większym krajem od Rosji i bardziej dla Polski niebezpiecznym. Przy całym żałosnym charakterze i niebezpiecznym naturalnie ukraińskiego nacjonalizmu. Przy oburzającym fakcie budowania pomników zbrodniarzom masowo mordującym polską i nie tylko polską ludność na terenach naszych kresów wschodnich. To jednak Ukraina bardziej jest zagrożona przez ten właśnie ekspansjonizm skierowany na zachód Rosji, niż może zagrozić nam. Tak ja to oceniam. Oczywiście mogę się mylić. I nie widać, bo sądzę, że tak można rozpatrywać ten scenariusz, o którym Pan mówi, koncepcji współpracy niemiecko-ukraińskiej silnych dzisiaj w Niemczech. Dzisiaj w Niemczech mówi się tylko o jednej współpracy z Rosją. O Ukrainie nikt nie mówi jako o przyczółku dla wpływów niemieckich. Tylko z Rosją. A to powoduje taką, a nie inną wizję hierarchii zagrożeń z mojej przynajmniej perspektywy. I jeszcze jedna uwaga do tego, co powiedział Pan o Chinach. Najważniejszym zagadnieniem, które dotyczy nas wszystkich, jest to, czy będziemy, czy nas nie będzie. Jako wspólnota, to zależy od tego, ile będziemy mieli dzieci. I z tej perspektywy, jakkolwiek to może śmiesznie zabrzmi, Chiny nie są zagrożeniem. Dlatego, że Chińczycy mają w tej chwili dzietność, oczywiście mając ludności mniej więcej 34 razy więcej niż Polska, na poziomie Polski, czyli katastrofalną, 1,5 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym, jak to mówią demografowie. Taka była ich polityka demograficzna, która się zemści na nich. Chińczycy będą mieli ogromne problemy wewnętrzne. Ale ta sama sytuacja dotyka nas, mających właśnie 30 parę razy mniej ludności niż Chin. I to jest największe zagrożenie dla Polski. Nie Niemcy, nie Rosja, nie Niemcy i Rosja razem wzięte, nie Ukraina, tylko polityka naszego państwa, które zniechęca młodych ludzi do posiadania dzieci. Przypomnę wypowiedź Donalda Tuska z grudnia roku 2010. W sprawie właśnie demografii była konferencja i Donald Tusk wtedy użył charakterystycznego dla swojego PR określenia. Żadna polityka prorodzinna nie jest w Polsce potrzebna. Panowie, bierzcie się do roboty. Ten chamski żart wyrażający istotę, powiedziałbym, kultury politycznej obecnego rządu wyraża także, co dużo ważniejsze, jego stosunek do przyszłości Polski. Dam jeszcze jeden przykład. Lech Wałęsa, odbierając doktorat honoris causa na Uniwersytecie Opolskim ubiegłego roku, 2011, wygłosił przemówienie oczywiście doktoranta, a potem odpowiadam na pytania. Jedno pytanie dotyczyło właśnie zagadnień demograficznych, przyszłości demograficznej Polski. I wtedy Lech Wałęsa udzielił bardzo interesującej odpowiedzi. A po co tyle Polaków? 20 milionów wystarczy. Tyle wystarczy, żeby obsługiwać te autostrady, te drogi. Tak powiedział, naprawdę tak powiedział. Nie dlatego, że sam to wymyślił. Ktoś mu to powiedział, że to jest przyszłość Polski. I to jest nasze największe zagrożenie. Taka przyszłość Polski, w której zabraknie Polaków.
Tłumaczenie rządu, że prawda, to lekarze winni, lekarze winni, pacjenci winni i tak dalej. Następnie mieliśmy sytuację związaną z tym nieszczęsnym wyczynem pułkownika Przybyła, który ujawnił, jakaż to niezależna jest prokuratora, jakiś niezależny jest prokurator generalny, który nie może zwolnić swojego podwładnego. Następnie mieliśmy historię związaną z kompromitacją komisji Millera, w związku z tymi nowymi stenogramami, które zostały ujawnione przez krakowski Instytut Sena. No, mamy oczywiście teraz tysiące manifestantów na ulicach protestujących przeciwko akta. Dzisiaj słyszę w radiu kolejne manifestacje przeciwko podwyżkom cen benzyny i tak dalej. Jeszcze mnóstwo pewno takich sytuacji można było wymienić, bo jak mówię, nawet już nie codziennie, ale co parę godzin coś słyszymy, prawda, że coś tam się w tym państwie sypie. Wcale nie jest tak wesoło, jak jeszcze kilka miesięcy temu nam to rząd idący po kolejne zwycięstwo wyborcze obiecywał. I teraz pytanie w takim razie, czy to jest powód do naszego optymizmu, to co się dzieje? Czy to jest powód do optymizmu dla ludzi, którzy mają trochę inną wrażliwość niż ludzie obecnie rządzący, że ten rząd jakiś dającej się już teraz przewidzieć w perspektywie, zostanie od tej władzy odsunięty. Jak pan analizuje tę sytuację? Czy mamy na co liczyć, czy to jest tylko iluzja?
Także jeśli widziałbym to jakikolwiek powód do optymizmu, to w fakcie ujawnienia tego, że rzeczywistość jest mocniejsza od zasłony medialnej. No bo na tym opiera się sukces nie tylko tego rządu, ale tego rządu w szczególności. Na skutecznym przesłonięciu rzeczywistości przez ekran mediów. Ale można to robić rok, dwa, może nawet pięć, siedem. Byłbym pesymistą, gdybym powiedział, że może tak trwać wiecznie. Ale wydaje się, że nie może trwać wiecznie, że rzeczywistość wyjdzie zza tego ekranu i dotknie tych, którzy grillują, którzy tworzą nadal tę masę 30 paru procent, bo wierzę, że te sondaże są prawdziwe. Partii Świętego Spokoju. Ale jednocześnie nie widzę żadnego powodu do optymizmu w tym, co obserwuję w ostatnich tygodniach. A to z tej prostej przyczyny, że można zadać pytanie i mówię to jako zdeklarowany sympatyk Prawa i Sprawiedliwości. Że nie widzę żadnej aktywności Prawa i Sprawiedliwości jako partii opozycyjnej. Nie wiążę żadnych nadziei z rozłamowcami z tej partii. Ale boli mnie strasznie, że w sytuacji, kiedy opozycja jest tak potrzebna, nie ma tej opozycji, po prostu jej nie ma. I mówię to z bólem, z wielkim bólem, odrzucając tę odpowiedź, którą zawsze słyszę, że nie ma, nie widać aktywności PiS-u, bo media jej nie pokazują. Oczywiście, ale ja nie szukam tej aktywności w mediach typu TVN czy Telewizja Polska. Śledzę internetowe, sympatyzujące niewątpliwie z opozycją media. Gdzie jest działalność PiS-u opisywana? Jakie propozycje? Jakie działania, które by zmobilizowały społeczeństwo do skutecznie zorganizowanej walki z tym rządem? Bo walka chaotyczna niczego nie zmieni oczywiście. Będzie topniało poparcie dla tego rządu, ale jeżeli będzie wyrastała jakaś alternatywa, to tylko wspomniany przeze mnie pan Rozenek będzie ją organizował z poparciem potężnych sił zewnętrznych. A więc widzę głęboki powód do pesymizmu w ostatnich 4 tygodniach. Wiąże się on z jakąś widoczną bezradnością w obecnym stanie Prawa i Sprawiedliwości. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że główna partia opozycyjna obudzi się z tego letargu. Bo już kilka miesięcy po wyborach należałoby się z tego letargu obudzić. I powtarzam, mówię to jako zdeklarowany sympatyk tej i tylko tej partii w ostatnich latach.
Dziękujemy.